Wam, drodzy bracia i siostry. Cieszę się niezmiernie z zaproszenia. Powiem szczerze, że mam wyrzuty sumienia, bo to zaproszenie Tomek już wielokrotnie kierował do mnie, ale wiecie, zawsze się coś wydarzało. Zawsze było jakieś ale, zawsze była jakaś przeszkoda, coś innego do zrobienia, jakaś inna służba, jakiś wyjazd. Jeszcze gdy pracowałem i to powodowało to, że pamiętałem o tym miejscu, bo to miałem już przyjemność kiedyś usługiwać Wam Bożym Słowem i wryło się to w mojej pamięci. Ale dlaczego tu jestem? Dlatego, że żona przejęła pałeczkę, wiecie, i jak ona się umówiła, to już nie można było odmówić. Po prostu poddałem się i Bogu dziękuję. Jestem naprawdę szczerze poruszony. Że mógłbym razem z Wami zaśpiewać kilka tych hymnów, które są głęboko w moim sercu. Jako młody człowiek jeszcze, pamiętam, śpiewaliśmy je na obozach, na spotkaniach. I to były te hymny, które cieszyły i radowały nas. Znaliśmy je na pamięć. Połowę śpiewnika pielgrzyma. Nie trzeba było patrzeć na tekst, ani szukać numeru i wołać, który to numer. To był wspaniały czas. Trochę się rozkleiłem, wiecie, bo jeżeli się wraca do tego często, co za nami, i patrząc retrospektywnie na przeszłość, widzimy wiele rzeczy w innym świetle. Ale naprawdę jestem Bogu szczerze wdzięczny za Was. Chciałbym się z Wami podzielić słowem, które ostatnio tak zajmuje mnie trochę, myślę o nim. Dzieliłem się też, gdyż po nasz pastor senior Ferdynand, jeszcze zanim dał ostatni oddech tu na tej ziemi, wcześniej prosił mnie, bym przejął spotkania seniorskie, bym je prowadził razem z bratem Jankiem Szczepaniakiem, co czynimy do dzisiaj. I przez ostatnie dwa spotkania temat, od który dzisiaj trochę zaczepię, a może nie trochę, zostawiając Wam słowa zachęty, mam nadzieję, ale również to zachęciło mnie samego do takiego nowszego, znowu może bardziej takiego retrospektywnego spojrzenia wstecz, co Bóg kiedyś uczynił, z myślami, czy to trwa do dzisiaj. Kochani, Boże Słowo jest pełne różnych obrazów i z tego Bożego Słowa wybrałem pewne obrazy, które być może nie będą miały jakiegoś wspólnego wątku, ale cierpliwie wysłuchajmy. A na końcu poddaję się pod Wasz osąd, by Duch Święty dokonał tego, czego nasze słowa, nasze myśli nie mogą, ale On potrafi. Poprzez słowo, które słuchamy, które zachowujemy i które pozostaje w nas. Jeżeli nim żyjemy, to On ma moc przemieniać nas i pokazywać każdego dnia, choćbyśmy 100 razy czytali ten sam tekst, zawsze będzie w nim coś nowego. Kochani, pierwsze miejsce, którym chciałbym się z Wami podzielić, jest zapisane w Księdze Jozuego, w 2 rozdziale i w 15 wersecie. Jest tam taka historia opisana, gdy dwaj mężowie izraelscy weszli do Jerycha, by zobaczyć, jak to miasto wygląda od środka, czy jest pilnie strzeżone. Wiemy, że mieszkańcy tego miasta mieli świadomość tego, że oto Izrael i jego armia stoi gotowa, by podjąć z nimi i względem nich pewnego rodzaju działania. I tu jest taki pewien symbol, na który chciałbym zwrócić uwagę. Może was to zaskoczy, ale tytuł temu wycinkowi, może mojej usługi, nadałem lina jako ratunek, jako symbol ratunku. Wiemy tam, że wydarzyło się coś, co w jakiś sposób zaskoczyło tych dwóch zwiadowców. I Boże Słowo powiada tam tak, 2 rozdział i 15 werset. Następnie spuściła ich na linię przez okno. Kochani, tu widzimy obraz tej liny, która w jakiś sposób spowodowała to, że nie musieli skakać, ale zostali spuszczeni, a więc lina, która uratowała im życie. Zapamiętajcie ten zwrot, do niego wrócimy gdzieś tam na samym końcu mojej usługi. Kochani, jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj w tym akapicie Bożego Słowa rzuca się niejako w oczy. Otóż ci zwiadowcy powiedzieli, że jeżeli dotrzymasz tej zawartej między nami umowy, to gwarantujemy ci, że przeżyjesz, ale jest jeden warunek. Musisz powiesić w oknie twojego domu czerwony sznur, który będzie znakiem. I kiedy tak się zastanawiałem, momentalnie przed oczami stanęło mi odrzwia. Kiedy Izrael wychodził z Egiptu, one również były czerwone, pomalowane krwią baranka. A więc ten czerwony kolor jest jakimś symbolem ratunku. Kochani, i właściwie można powiedzieć, tutaj zostawimy w tym momencie Stary Testament. Chciałbym, byśmy zajrzeli do Dziejów Apostolskich, Ewangelia, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 25 wiersz. Ewangelista Łukasz opisuje tutaj takie zdarzenie, kiedy apostoł Paweł był w Damaszku po jego nawróceniu i już śmiało głosił Ewangelię, to czytamy tam w Bożym Słowie, że namiestnik króla Aretasa, zachęcony przez Żydów, którzy się nie zgadzali z tym, co głosił Paweł, próbowali go pojmać, by go pozbawić życia. I obstawili całe miasto, jak tam czytamy w Bożym Słowie, ale bracia go pochwycili i to czytamy w Dziejach Apostolskich, lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. I znowu tutaj ten element, chociaż nie jest napisany, występuje znowu ta lina, ten sznur, na którym apostoł Paweł został spuszczony na dół, został jego życie uratowane. Sam Paweł w 2 liście do Koryntian, w 11 rozdziale i w 33 wersecie również wspomina o tym wydarzeniu i mówi, że też właśnie na sznurze spuszczono go przez okno, po prostu w murze spuszczono go na zewnątrz i tak uszedł z życiem, uszedł z ręki namiestnika króla Aretasa. A więc lina była jak gdyby tym elementem, który spowodował życie. I to jest taki pewnego rodzaju obraz. I chciałbym, żeby taki obraz w tym czasie mojej usługi, żeby on pozostał w waszych sercach, będzie mi łatwiej zakończyć. Kochani, jeżeli przejdziemy dalej do Dziejów Apostolskich, do 27 rozdziału i 17 wersetu, to tam znowu jest opisana taka historia, kiedy Paweł udaje się do Rzymu, jest tam po prostu prowadzony, ma stanąć przed cesarzem. Boże Słowo nam opisuje tam taką chwilę sztormu, a więc zagrożenia życia dla statku, nie tylko dla statku, ale również zagrożenia życia dla tych, którzy na tym statku byli. Wiemy o tym, że apostoł Paweł, pomimo tego, że ostrzegał właściciela, że ostrzegał setnika, o którym tam jest tak w ten sposób napisane, że ostrzegał ich, że ta dalsza podróż jest niebezpieczna ze względu na to, że ten czas postu minął, a to znaczyło, że na morzu po prostu będzie zmiana pogody, zmiana wiatru wiejącego w przeciwnym kierunku, co będzie powodowało również zagrożenie. Ale Boże Słowo powiada tam, że i Łukasz to zanotował, że setnik nie chciał słuchać Pawła. Nie chciał słuchać Pawła i wolał słuchać sternika i właściciela statku. Uważali się za żeglarzy, że lepiej wiedzą. Jakże często zdarza się tak, że narażeni na niebezpieczeństwo podejmujemy niewłaściwe decyzje i potem większy ból. Kochani, ale tutaj znowu jest taki jeden element, który zwrócił moją uwagę. I tu Boże Słowo nam powiada w 17 wersecie, a gdy wyciągnęli ją na pokład, tu jest mowa o łodzi ratunkowej, zebrali się do opasania statku linami. I kiedy czytałem kiedyś, pamiętam ten fragment tego słowa, wiecie, momentalnie stało mi przed oczami modlitwa, bo do tego chciałbym nawiązać. Do tego chciałbym nawiązać. To będzie jakiś, można powiedzieć, główna myśl mojej usługi dzisiaj dla was. Kochani, gdy przychodzi niebezpieczeństwo, co robimy? Udajemy się do przyjaciół po poradę? Udajemy się do mądrych ludzi tego świata? Kiedy przychodzi choroba i ból, czy najpierw lecimy do lekarza? Czy może skłaniamy nasze kolana i wołamy do Boga? Panie, Ty pokieruj. Kochani, tu jest taki obraz. Zabrali się do opasania statku linami. I momentalnie w moim sercu, w moich, można powiedzieć, w zamkniętych oczach powstał taki obraz ludzi, osób, człowieka, kobiety, mężczyzny, który opasuje ten statek swojego życia, ale liną, która się nazywa modlitwa. Niech ten obraz liny, tak jak on się wrył w moje serce, jako modlitwa wstawiennicza, jako pomoc drugiemu człowiekowi, jako serce ochotne, chciałbym je również i wam, kochani, pozostawić. Gdy mówimy już o modlitwie, mamy kolejne przykłady, które potwierdzają nam, jak bardzo ważna jest modlitwa, modlitwa zgromadzenia, ale także każdej jednostki. Kochani, w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale i w 5 wersecie jest opisana historia, która się wydarzyła Piotrowi, kiedy Jakub został ścięty, uczeń Pana Jezusa, i to się spodobało żydostwu, jak pisze Boże Słowo. Herod postanowił dać im jeszcze więcej uciechy i pojmał Piotra. Znacie zapewne tą historię. I Boże Słowo powiada, że strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. I tutaj widzę, wiecie, ten obraz opasywania tą liną modlitwy. Tak jak marynarze wystraszeni opasywali statek, żeby go fale nie rozbiły. Opasywali go linami, tym, co mieli pod ręką i na statku. Tak i tutaj społeczność. Ci, którzy byli w społeczności. Boże Słowo powiada, że zbór zaś modlił się nieustannie. A więc nie było przerwy w wołaniu. Nie było takiego momentu, odpoczniemy chwilę, bo jesteśmy zmęczeni, naprawdę się wysilamy w naszej modlitwie. Ale ta modlitwa płynęła nieustannie. To opasywanie, ochrona nad Piotrem była wywołana modlitwą wstawienniczą społeczności. Kochani, tu się rodzi pytanie. Do każdego z nas, nie tylko do mnie, ale do każdego, kto przystał do Kościoła Jezusa Chrystusa. Czy opasujesz, siostro, bracie, czy opasujesz swoimi modlitwami społeczność, do której należysz? Musisz patrzeć na to jako na statek, który płynie przez ten świat. Ma swoje zadanie, dotrzeć do celu. Ale po drodze są różnego rodzaju nieprzyjemne wydarzenia. Na statku byli tacy, którzy chcieli pozabijać tych, którzy tam byli, bo nie widzieli rozwiązania. Ich rozwiązaniem było unicestwić wszystkich. Ale byli też tacy, którzy wzięli liny i zaczęli opasywać statek. Tak i my. Bardzo często, kiedy przychodzą problemy, burze, nie tylko w naszym życiu, ale czasami w rodzinie, czasami w społeczności, następują jakieś rozdwojenia, nie wszyscy myślą jednakowo. Tam gdzieś jest oczywiście ukryta przyczyna tego. Boże Słowo poprzez ten obraz chce dać nam zachętę i pokazać, że modlitwa, nieustanna modlitwa, to przynoszenie przed oblicze Wszechmogącego naszych problemów, naszych trosk, naszych radości, naszych smutków, naszych chorób. W pewnym momencie Bóg posyła swojego posłańca, który budzi Piotra i mówi: wyjdź z tych pęt, wyjdź na wolność. Taką wolność Pan Bóg oferował nie tylko Piotrowi 2000 lat temu, ale ją oferuje każdemu dzisiaj. Bóg chce wyprowadzić każdego na wolność, z więzienia, obojętnie jaki by on nie był. Często sami siebie zamykamy w różnych więzieniach poprzez stereotyp naszego myślenia. Bóg chce wyprowadzić, ale rozwiązaniem dla tego Boże Słowo nam pokazuje, że jest modlitwa i wołanie. Kochani, jeżeli pójdziemy trochę dalej w naszych rozważaniach, to w liście Jakuba, w 5 rozdziale i w 13 wersecie, Boże Słowo nam pokazuje moc modlitwy. I tu jest wyraźnie napisane: a modlitwa płynąca z wiary i tak dalej. Ale ja chciałbym się na tym akapicie zwrócić waszą uwagę, zatrzymać. Modlitwa płynąca z wiary. Kochani, chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę modlitwa to nie jest mantra. Znamy. Wielu z nas wyszło z albo było członkami jakichś innych społeczności, zanim żeście się spotkali z żywym Chrystusem. I uczono was wielokrotnego powtarzania jakichś formułek i one miały coś zrobić. Ale to nie jest to. Boże Słowo powiada tu wyraźnie, że modlitwa płynąca z wiary. A wiara przychodzi wtedy ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Boże. Napisał apostoł Paweł w 17 rozdziale listu, w 17 wersecie, przepraszam, listu do Hebrajczyków, do Rzymian, przepraszam. Modlitwa płynąca z wiary. Dalej tam poniżej Jakub również daje nam obraz Eliasza. I powiada, że Eliasz usilnie modlił się. A więc modlitwa nie może to być modlitwą, wypowiedzianiem jakichś kolejnych słów bez zaangażowania naszego serca, naszego umysłu. Usilna modlitwa. Kochani, tu może takie krótkie świadectwo, które nie było w moim konspekcie. Kiedyś lata temu odwiedzili nasz zbór w Betanii. Jeszcze byliśmy wtedy wszyscy razem i wy również z nami, czyli zbór tu w Tarnowskich Górach. I wtedy była posługa braci, taka prorocka nad nami. Wtedy otrzymałem takie słowo, że Bóg powołuje mnie do modlitwy wstawienniczej. Wręcz było tam, że otrzymałem nakaz, że ile razy znajdę się w okolicy Betanii, czy będę przejeżdżał, mam błogosławić. Mam błogosławić to miejsce. To znaczy, nie budynek sam, ale tych, którzy w tym budynku się zgromadzają. Przyjąłem to do siebie i czynię to już od lat, których bym w tej chwili nie był w stanie powiedzieć dokładnie daty. Kiedy się zdecydowałem i przyjąłem to słowo. Usilna modlitwa. Modlitwa wstawiennicza. Pan Bóg patrzy na nasze serce i ona nie może być tylko powodowana tym, że nagle jakaś sytuacja, jakaś chwila nastąpiła i my się modlimy, ale to, jak Boże Słowo powiada, modlitwa nieustanna, modlitwa usilna. Oto tak wielu jest wokół nas, których nie znamy problemów, ale Duch Święty wie i zna, kiedy modlimy się, kiedy przynosimy społeczność, w której jesteśmy, w której zostawiliśmy postawieni, ona ma wpływ na to, co w tej społeczności się dzieje. Juda w swoim liście krótkim, jedno można powiedzieć rozdziałowym, w 20 wersecie napisał tak. Ale wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Módlcie się w Duchu Świętym. Jednym słowem, kiedy Juda pisze, ale wy umiłowani, budujcie siebie, to można by było powiedzieć, że również można by było to miejsce przetłumaczyć, umacniajcie siebie. Umacniajcie siebie w przekonaniu, w postanowieniu, w trwaniu, by to, co się dzieje w naszym życiu, było nie nawykiem tylko, ale żeby to już się zamieniło w cechę charakteru, że po prostu jestem taki i już inny nie będę. Wiecie, że charakter się trudno zmienia. Nawyk można jeszcze zmienić. Przyzwyczajenie można jeszcze zmienić. Ale jeżeli coś się staje cechą charakteru, to wtedy trudno się już, bo po tym rozpoznajemy ludzi. Choleryka, sangwinika, melancholika, flegmatyka. Po tym rozpoznajemy. Takie Boże Słowo nam również powiada Juda, żebyśmy byli rozpoznawani. Myślę, że tu on też miał na myśli, kiedy kierował to słowo do wiernych, módlcie się, żebyśmy byli rozpoznawalni, że jesteśmy ludźmi modlitwy. Że modlitwa to nie jest jakiś element, śniadanie rano zjedzone i o nim zapominamy, ale że to jest element naszego życia, że to jest trwały element naszego życia. W pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale i w 4 wierszu apostoł Paweł pisze do Koryntian takie słowo. Biorę stamtąd jeden akapit. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. Juda zachęcał nas, jak żeśmy przeczytali, byśmy budujcie siebie samych. Apostoł Paweł wyjaśnia, jak gdyby można powiedzieć, rozjaśnia ten temat i powiada, kto językami mówi, siebie tylko buduje. I bardzo dobrze, bo najpierw musimy zadbać o siebie. Maskę w samolocie, gdy jest zagrożenie, to najpierw dorosły, nawet jeżeli ma dziecko przy sobie, to najpierw ją zakłada sam sobie. A dopiero potem, To zawsze w każdym locie, jak lecieliście, to stewardesy to pokazują, jak to należy robić. Kochani, a więc Juda pisze, budujcie samych siebie lub umacniajcie samych siebie. Apostoł Paweł idzie dalej i wyjaśnia to i mówi, kto mówi językami, siebie tylko buduje. I tu zwraca nam naszą uwagę. Dzisiaj śpiewaliśmy wspaniałe pieśni, hymny, które, tak można powiedzieć, uszczypnęły mnie, moje serce. Przypomniały mi to, że były bardzo często śpiewane. Śpiewaliśmy o Duchu Świętym. Ale czy to tylko pieśń, czy to pragnienie serca? Kto językami mówi siebie, tylko buduje. By mówić językami, musimy pragnąć społeczności z Duchem Świętym, bo to On przychodzi i On nas napełnia. Pan Jezus, i o Nim pisze Jan w swojej Ewangelii, że On to jest ten, na którego zobaczysz, że spoczywa na Nim Duch i pozostaje, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym. Nie można, nawet jeżeli by się 1000 osób modliło nad jakąś osobą, to Chrystus udziela tego błogosławieństwa. I nie ma innego zapisu w Bożym Słowie. A więc jeżeli ktoś mówi językami, to miał realne spotkanie z Jezusem Chrystusem w chrzcie w Duchu Świętym. Dlatego apostoł Paweł zachęca. I dalej w tym znowu 14 rozdziale w 2 wersecie powiada, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Znałem przecież to miejsce. Jakoś to do mnie nie docierało to, kochani, że kiedy modlimy się w językach, kiedy modlimy się w Duchu Świętym, jak pisze to Juda, to modlimy, rozmawiamy bezpośrednio z Bogiem. Nasz umysł nam nie przeszkadza. Po prostu nasz umysł nam nie przeszkadza. To jest kontakt naszego ducha bezpośrednio z Wszechmogącym. Jakież jest wspaniała relacja. Ale jak wielu ludzi o tym nie wie i nie rozumie tego, wręcz nawet słychać głosy z kościołach chrześcijańskich, na pewno też żeście to słyszeli, to jest nam niepotrzebne, to było potrzebne nam początku. Teraz to się już skończyło. Teraz już tego nie ma. I niech wam nie wkładają do głowy różnych takich rzeczy, bo to już było 2000 lat temu bardzo potrzebne, żeby założyć Kościół. Słyszymy takie teksty i ubolewać tylko należy. Bo gdy Duch Święty przez nas modli się i my nie ogarniamy naszym umysłem tego, co mówimy, to nasza modlitwa płynie bezpośrednio. To jest audiencja u samego Boga. Nie wiem, czy na to tak patrzycie. Apostoł Paweł w tym właśnie 14 rozdziale powiada tak, że ja więcej modlę się językami niż wy wszyscy razem wzięci. I tak sobie pomyślałem, no Pawle, gdzieś to miałeś taką okazję. A no to miał taką okazję, choćby jedną. Kiedy z Berei uczniowie zaprowadzili go do Aten. Odległość między Bereą a Atenami to jest 907 kilometrów. Miał okazję modlić się cały czas. Wielbić Boga, musiał uciekać przed tymi, którzy go chcieli pozbawić życia. A przynajmniej wsadzić do więzienia i rękami bezbożnych zamordować. Kochani, jakże ważne jest to, ta nasza bezpośrednia relacja. Ta bezpośrednia relacja, to budowanie samego siebie. Wiecie, jeżeli czegoś nie posiadam, to nie mogę też nikomu nic dać. Kiedy Jan z Piotrem wchodzili do świątyni, to Piotr wypowiedział tam takie słowa. To, co mam, to ci daję w imieniu Jezusa. Wstań i chodź. Oczywiście to Duch Święty zadziałał tam i nie Piotr to dokonał, ale on wiedział, że to, co mam, mam Ducha Świętego. On tego był pewien. Mam Ducha Świętego, jestem Jego świątynią. I wiem, mam tą wiarę zbudowaną na przekonaniu, na wewnętrznym doświadczeniu, że kiedy ja wyciągnę rękę, to jest tak, jakby Pan Bóg ją wyciągnął. To mógł Piotr powiedzieć. Chciałbym mieć taką pewność, wiecie. Dlatego też apostoł Paweł, kiedy już powiedzieliśmy sobie o budowaniu samych siebie, Paweł dalej w tym 14 rozdziale dziejów, przepraszam, listu do Koryntian, w 26 wersecie powiada takie słowo. I powiem szczerze, że zauważyłem, że tu w waszej społeczności ono się wypełniło. Jestem za to Bogu wdzięczny, że mogłem tego doświadczyć razem z wami. I pisze apostoł Paweł tak. Cóż wtedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu, inaczej umocnieniu. To, co się dzieje w społeczności, gdy Święty Duch ma wolność, może używać każdego z nas. Ale kochani, tutaj apostoł Paweł powiada, cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden ma słowo, inny psalm, śpiew i tak dalej. Ale chciałbym powiedzieć, skąd masz to wziąć? Sam tego doświadczam. Skąd mam to wziąć? Ano, Pan Jezus, kiedy nauczał, wspomniał o komorze modlitwy. I myślę sobie, że jeżeli nie mamy czasu, oczywiście ja tutaj nie piję do nikogo, bo niech mnie Bóg broni, ale kochani, chcę powiedzieć to, co się wydarza w moim życiu i to nie będzie kłamstwem. W komorze. Ten czas, który spędzamy w komorze. Dlatego, że apostoł Paweł napisał również, że jeżeli jesteś w zgromadzeniu, lepiej powiedzieć parę słów w języku zrozumiałym niż z języku niezrozumiałym. A więc ten język niezrozumiały jest również nam potrzebny, gdyż powiada Paweł, nie zabraniajcie tego. Jeżeli nie zabraniać, to on musi mieć swoje miejsce. I myślę sobie, że to miejsce do tego bezpośredniego kontaktu z Bogiem, do tej audiencji każdego dnia z Wszechmogącym, to jest właśnie modlitwa na językach, którą nam daje. I powinniśmy ją praktykować. Powiem szczerze wam, że to czynię codziennie, dlatego mam odwagę, żeby to o tym powiedzieć. Wiem, że wielu ludzi tego nie praktykuje. Rozmawiałem i miałem takie doświadczenia z osobami, które przyszły i mówią, wiesz, byłem ochrzczony Duchem Świętym. Przeżyłem to namaszczenie. Modliłem się językami. Ale teraz już gdzieś to się straciło. Nie pielęgnowałem, można by było powiedzieć. Apostoł Paweł do Tymoteusza pisze, roznieć na nowo dar. A więc chciałbym was zachęcić. Zmierzając do końca. Byście mogli być użyteczni w każdej chwili, gdy Duch Święty dotknie waszych serc. Musicie pracować, kochani, na tej samej amplitudzie, że tak powiem, na tej samej częstotliwości. A tą częstotliwość wyrabiamy sobie w komorze modlitwy. Tam, gdzie mamy możliwość, tam, gdzie możemy wołać, tam, gdzie możemy normalnie krzyczeć, jeżeli mamy takie życzenie. Jest wszystko okej, bo kiedy przechodzimy wtedy to na to miejsce, kiedy schodzimy się z powrotem w domu modlitwy, to apostoł Paweł powiada wtedy, jeżeli będziesz miał czas, swój osobisty czas, spędzony z Bogiem, to Duch Święty pobudzi cię i da ci coś, co będziesz mógł wnieść do społeczności, co będzie budowało tą społeczność. To będzie zachętą dla społeczności. W drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale i w 4 wersecie apostoł Paweł napisał tak. Ja oczywiście parafrazuję trochę to słowo tutaj. Modląc się opasujemy, czyli ten wątek z tego już, o czym żeśmy mówili, związujemy. Oręż nas, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Modląc się z wiarą, to jest mój dodatek, unicestwiamy złe zamysły. Kochani, czas spędzony na modlitwie z Bogiem. Czynię to każdego ranka o godzinie 6. Tak jak kiedyś podjąłem decyzję, kiedy jeszcze w Betanii był taki, właśnie mieliśmy taki łańcuch modlitwy przez 24 godziny. I wtedy to było jeszcze w Starej Betanii na Gliwickiej 89. Podjąłem decyzję, kiedy brat Rysiek Modnicki do mnie przyszedł i mówi: wybierz sobie godzinę, o której chcesz się modlić. I wtedy powiedziałem, to będzie 6 rano. Od tamtego czasu, to jest będzie gdzieś 85 rok. Od tamtego czasu. Mój czas audiencji z Jezusem jest o 6 rano. Zachęcam was do takiej wytrwałości, bo to naprawdę przynosi korzyści do naszego życia duchowego. To naprawdę przynosi korzyści do tego, jak wygląda później nasze życie. Przychodzą różnego rodzaju problemy, troski, ale otrzymujemy moc, jak pisze apostoł Paweł, oręż do ręki, którym możemy zwalczać przeciwnika i te warownie, które chce czasami budować wokół nas. Kiedy przejdziemy do kolejnego fragmentu Bożego Słowa, lista apostoła Pawła do Efezjan, 18 rozdział, przepraszam, 6 rozdział, 18 werset, sorry. Pisze tak, że w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. W każdej modlitwie i w każdej prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. Pamiętam, trochę to śmiesznie zabrzmi może, ale to nie było śmieszne. Kiedyś rozmawiałem z jedną siostrą. Byłem u nich w zgromadzeniu i po prostu tam było bardzo cicho. Ja coś po prostu na ten temat powiedziałem, jakieś słowo i ona mi odpowiedziała tak. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał, i tak mamy to przetłumaczone, żebyśmy śpiewali w duchu. Wyobraźcie sobie, że ja teraz będę kazanie wygłaszał w duchu. Znaczy w moich myślach, nie? Czy coś z tego zrozumiecie? Myślę, że tu jest jakaś pomyłka. Że to chyba raczej było tam i Paweł chciał powiedzieć, że to, co czynicie, jeżeli śpiewacie Bogu, to macie śpiewać z serca. Nie z umysłu tylko, bo on jest czasami w różne strony idzie, ale w serce, tam, gdzie mamy pilnować tego najważniejszego miejsca, bo z niego tryska życie, Boże Słowo. I chyba o to chodzi. Dlatego też modlitwa w duchu to modlitwa w komorze, gdzie możemy wylewać nasze serce. I Boże Słowo powiada, i apostoł Paweł zachęca, czuwajcie tak z wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Oczywiście mogą być takie miejsca, jazda tramwajem, autobusem, pociągiem, gdzie nie musimy głośno krzyczeć. Możemy się modlić. Ten czas możemy spędzać na społeczności z Bogiem. I on będzie również bardzo ważny i przynosić będzie do naszego życia Boże błogosławieństwo, ale także będziemy widzieli owoce tego. Kochani, modlitwa w duchu. Wiele miejsc jest w Bożym Słowie, które nas zachęcają do tego. I tak jak wspomniałem, u nas w społeczności w zborze, na spotkaniu starszych, starszych wiekiem oczywiście, tu o tym myślałem, czyli seniorów, dzieliłem się tym słowem, gdyż to słowo najpierw dotknęło mojego serca. By pielęgnować nie tylko czas modlitwy, że modlę się o codziennie o godzinie 6, ale ten czas wykorzystać po to, żeby mieć autentycznie audiencję z moim Bogiem. Że mogę przed Nim wylewać, bo apostoł Paweł pisze, że ten, kto się modli na językach, wspaniałe tajemnice wygłasza. Nie wiem, jakie to są tajemnice, ale Bóg wie. Dlatego, że Duch Święty wkłada te słowa w nasze usta i my możemy je tylko wypowiedzieć. I to jest wspaniałe, że nie ma żadnej przeszkody. Kiedy sami jesteśmy zachęceni poprzez trwanie w społeczności z Bogiem, możemy być zachętą również dla innych, tych, którzy są wokół nas. A więc to, co chciałbym dzisiaj wam zostawić, kochani, to również to zachęta, byśmy stawali się mężami, kobietami modlitwy. Byśmy, rozumiejąc to, co znaczy i co przynosi modlitwa, co ona wnosi w nasze życie, ale również to, że jest to potężny oręż, którym możemy walczyć i odnosić zwycięstwo. Ale również, kiedy sami jesteśmy zbudowani poprzez to, że trwamy w społeczności z Bogiem, możemy być drogowskazem dla świata, czyli dla tych, którzy są wokół nas, do Chrystusa. Może się tak zdarzyć w waszym życiu, kochani, że nie będziecie mieli okazji powiedzieć ani jednego słowa. Ale wasze twarze, wasze oczy, wasze zachowanie będzie najlepszym świadectwem. Wiecie, czasami ludzie mówią dużo słów, a potem one gdzieś rozjeżdżają się w połączeniu z życiem codziennym. Jeżeli trwamy w społeczności z Bogiem, z Duchem Świętym, kiedy pozwalamy Mu na to, by w nas i przez nas mógł przekazywać tą najwyższą wartość, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, możemy się stawać budowniczymi, którzy buduje na fundamencie z dobrych materiałów, o czym pisze apostoł Paweł w pierwszym swoim liście do Koryntian. I na koniec ostatnia myśl, tą, którą zacząłem. Apostoł Paweł w tym 6 rozdziale i 18 wersecie tu jeszcze o jednej rzeczy wspomina, która oczywiście tu nie jest zapisana, ale ona wynika z tego zapisu, to gdy modlimy się jedni o drugich, coś się dzieje w nas, coś się dzieje w społeczności. Konsoliduje się jedność społeczności. Jeżeli modlisz się, siostro, bracie, o swoich współtowarzyszy społeczności, o braci, o siostry, to w pewnym momencie w nas zaczyna kształtować się ta właściwa relacja do tych osób. Już nie krytyka, ale miłość, którą to Duch Święty, Boże Słowo nam powiada przez apostoła Pawła, który to zapisał, że Bóg przez Ducha Świętego rozlewa miłość w sercach naszych. Jest to odczuwalne. Albo i nie. Ale Bóg chce, byśmy do tej jedności dążyli. A ona A ona się wydarza. A ona się wydarza, gdy pamiętamy o naszych braciach, o naszych siostrach w społeczności, nie tylko. O tym zresztą apostoł Paweł pisze w pierwszym swoim liście do Koryntian. Od tego zaczyna, o jedności społeczności. Ale już kończąc, kochani, chciałbym zadać wam takie pytanie. Czy jesteś? Wybaczcie, że to tak bezpośrednio skieruję do was, ale czy jesteś? Czy jesteś liną ratującą czyjeś życie? Czy jesteś liną, która jest w stanie uratować czyjeś życie, gdy życie tego kogoś jest narażone na szwank albo na utratę? Myślę, że Boże Słowo bardzo wyraźnie daje nam do zrozumienia na tych przykładach, pokazując nam, że Bóg ma upodobanie w tym, gdy ratujemy innych. Wiemy, że kobieta tego, która tego dokonała, jak powiada Boże Słowo, zajmowała się tym starym, najstarszym zawodem świata. Ale podjęła decyzję. I to wszystko, co było kiedyś w jej życiu, zostało wymazane i już nikt o tym więcej nie wspomniał, a tym bardziej Bóg. Dlatego, że ta kobieta weszła w linię rodową Chrystusa. Jeżeli czytamy dobrze Ewangelię Mateusza, to tam się doczytamy. A także była druga kobieta, która również pochodziła spoza Izraela. Ale ona mówi, twój Bóg będzie moim Bogiem. I ona również weszła w linię rodową Chrystusa. Daniel w swojej księdze, to już na koniec, kochani, chcę wam przeczytać Boże Słowo. Jeżeli faktycznie masz takie serce, które jest liną ratującą innych ludzi, to jest wspaniała obietnica. I Boże Słowo powiada tak. Księga Daniela, 12 rozdział i 3 werset. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Czyż to nie wspaniała obietnica? Świecić w Królestwie Bożym? Żyjąc tu na tej ziemi możemy, że tak powiem, nazbierać tego majątku, by potem świecić w przyszłości. Ale kiedy zajrzymy jeszcze do jednego miejsca w Bożym Słowie, które jest zapisane w Przypowieściach Salomona, w rozdziale 24, to już jest ostatni werset, i 11 werset, 24 rozdział i 11 werset powiada tak, Salomon. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których wiedzie się na zatracenie, na stracenie, zatrzymaj. Życzę wam, drogie siostry, drodzy bracia, droga społeczności Domu Bożym, byście byli linami ratującymi życie. Liną, która jest pomarowana na czerwono, krwią Chrystusa. Byście wyrywali tych, którzy są wokół was, a jeszcze się nie spotkali, jeszcze nie zakosztowali daru łaski. Ten obowiązek z spoczywa na nas wszystkich. Jedni go wykonują lepiej, drudzy gorzej. Ale każdy otrzyma nagrodę, jak pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Że budujemy na fundamencie, który został założony. Jedni będą budowali z słomy, siana. Inni z drogich kamieni, srebra, złota. I ta praca zostanie w pewnym momencie doświadczona. Życzę wam, by wasza budowa i to, co czynicie w Królestwie Bożym, by ona była wykonana, świeciła jak diament, różnokolorowo. By była złota, by była droga z materiałów, które przetrwają doświadczenie ognia. I niech was Bóg w tym błogosławi. Dziękuję, żeście mnie wysłuchali. Z Bogiem. Amen.